Dzisiaj i jutro chciałem powiedzieć o medytacji w kontekście takiej najważniejszej zasady benedyktyńskiej. Najważniejszej zasady duchowości benedyktyńskiej, która jest przez swój uniwersalizm tak dobra, że ona też dotyka właściwie każdego chrześcijanina. Otóż, gdybyśmy zrobili taki sondaż, wyszlibyśmy na ulicę, może nawet tutaj w Lubiniu, i zapytali ludzi, z czym wam się kojarzą benedyktyni, to mam przekonanie, że wielu ludzi by powiedziało ora et labora. Módl się i pracuj. My to pewnie też pamiętamy z edukacji. Ja przynajmniej w szkole pamiętam, że jak była mowa o benedyktynach, to była mowa też o ora et labora. I to wyrażenie ora et labora można spotkać w książkach, można się z nim zetknąć też na kazaniach. Problem tylko w tym, że święty Benedykt wcale czegoś takiego nie powiedział, niczego takiego nie umieścił w regule swojej, ani w żadnych innych dokumentach. No tak to się stało, że to wyrażenie przylgnęło do tych benedyktynów. Kiedy się to stało, nie wiem, niech tam już jacyś historycy duchowości to badają. Co nie znaczy oczywiście, że to wyrażenie ora et labora no, nie jest dobre, nie można z tego wyrażenia wyprowadzić czegoś wartościowego. Ale jest takie wyrażenie, czy można powiedzieć hasło, które dokładnie oddaje ducha benedyktynów. I to jest wyrażenie, które święty Benedykt umieścił w regule świętego Benedykta swojej. To jest wyrażenie, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. I on to wyrażenie umieścił w 57 rozdziale swojej reguły. I gdybyście myśleli, że to wyrażenie pojawia się w kontekście mszy świętej, liturgii psalmów, które odmawiamy tutaj razem z mnichami, jakiejś innej liturgii, może czytania duchownego, medytacji, modlitwy, no to bylibyście w błędzie. On to umieścił w kontekście bardzo prozaicznych czynności. I pozwólcie, że ja ten fragment tej reguły 57 odczytam. To jest rozdział o rzemieślnikach klasztornych. Jeśli są w klasztorze rzemieślnicy, niechaj z całą pokorą uprawiają swoją sztukę, gdy im opat na to zezwoli. Gdyby jednak ktoś z nich pysznił się swoją umiejętnością, sądząc, że przynosi jakąś korzyść klasztorowi, trzeba go od tej pracy odsunąć i już do niej więcej nie dopuszczać, chyba że się upokorzy i że opat mu ponownie rozkaże wykonywać ów zawód. Jeśli by zaś coś z prac rzemieślników miało iść na sprzedaż, niechaj ci, przez których ręce będą one przechodzić, wystrzegają się najmniejszej nieuczciwości. Niech pamiętają zawsze o Ananiaszu i Safirze, bo podobnie jak tamtych śmierć cielesna, tak mogłaby ich spotkać śmierć duchowa. I to nie tylko ich samych, lecz także wszystkich pozwalających sobie na nieuczciwość w sprawach klasztoru. Przy ustalaniu zaś ceny nie trzeba dopuszczać do głosu złej chciwości. Lepiej jest zawsze sprzedawać nieco taniej, niż to mogą czynić ludzie świeccy, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Nie ma w tym rozdziale no, niczego takiego sakralnego, można by powiedzieć. Ale to, co jest zadziwiające w tym fragmencie, to pewne słowa klucze. Dla nas też ważne. Bo to jest fragment, który mówi o pracy, o rzemieślnikach, o sprzedaży, o handlu. Czyli o zupełnie świeckiej aktywności. Takiej, którą my prowadzimy w naszym codziennym życiu. Zwróćcie uwagę, że święty Benedykt tym wskazaniem, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony właśnie w takich czynnościach, on łamie, myślę, taki schemat, który my do tej pory mamy w swoich głowach czy sercach, że jest jakaś sakralna aktywność i jest jakaś świecka aktywność, tak zwana profanum. Nic z tych rzeczy. Nie ma takiej aktywności, która nie byłaby okazją do praktyki duchowej, czy wręcz żebyśmy nie mogli tego powiedzieć, która nie byłaby praktyką duchową. I takie dzielenie rzeczywistości na to, że to jest tutaj moja modlitwa, a to już nie jest moja modlitwa, no jest pewną dysfunkcją naszą duchową. Ale u podstaw tego nie powinno być tutaj różnicy. Bo wszystko jest okazją do tego, żeby uwielbić Boga. I wiecie coś ciekawe też w duchowości benedyktyńskiej? To, że oni nie mają tutaj żadnego charyzmatu. To nie jest tak jak w przypadku innych zakonów, że dajmy na to jest jakiś charyzmat duszpasterski, czy edukacja, czy prowadzenie szpitali. Benedyktyni niczego takiego nie mają. Oni nie mają żadnego charyzmatu. I faktem jest to, że w historii benedyktynów było tak, że jeśli trzeba było się zajmować edukacją, zajmowali się edukacją. Jeśli trzeba było się zajmować rolnictwem, zajmowali się rolnictwem. Jeśli trzeba było się zajmować duszpasterstwem, zajmowali się duszpasterstwem. Jeśli trzeba się zająć dialogiem międzyreligijnym, to zajmują się dialogiem międzyreligijnym. Jeśli trzeba się zająć medytacją, zajmują się medytacją. Jeśli jest brat, który chce być kowalem, ma do tego zdolności, to jest kowalem. Ktoś prowadzi szkółkę roślin, to prowadzi szkółkę roślin. Ktoś chce prowadzić działalność naukową, prowadzi działalność naukową. Dlaczego? Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Nie ma podziału na to, co sakralne i to, co świeckie. Nie ma takiej czynności w życiu człowieka, która nie mogłaby być przesycona tym doświadczeniem. No właśnie doświadczeniem duchowym. Wszystko jest tą okazją. My w naszym życiu, myślę, mamy takie podejście, że nie doceniamy codzienności, własnego życia. I jestem przekonany, że w wielu z nas jest coś takiego, takie dziwne oczekiwanie, że być może w naszym życiu wydarzy się coś specjalnego, że coś nas dotknie, może jakby za dotknięciem jakiejś czarodziejskiej różdżki coś nas przemieni, coś się szczególnego wydarzy. Ale możemy popatrzeć w naszą przeszłość, no nic się takiego nie wydarza, więc możemy założyć, że też w przyszłości nic takiego się nie wydarzy. Z perspektywy duchowej jesteśmy zaproszeni do tego, żeby doceniać codzienność. Każde nasze proste czynności. Czy się coś wydarzy wielkiego? Ja nie wiem. Być może łaska Boża zadziała tak, że coś się wydarzy przemieniającego. Ale na pewno jest tak, że dzięki praktyce medytacyjnej chwila po chwili, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu coś się przemienia. Coś nas ta praktyka zmienia. Coś w nas zmienia. I jesteśmy czasami zadziwieni, że o, coś odkrywamy. I to jest nasze doświadczenie. To nie jest z głowy, że ktoś ci powie, że o, to możesz doświadczyć na medytacji. Ty tego doświadczyłeś. Czy doświadczyłaś? Ty to przeżyłaś. Wiesz, że tak jest. A jeśli ci się to wydarzy w swoim codziennym życiu, chwalić Boga, że to zobaczyłeś. W tym wyrażeniu, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, jest coś ujmującego. Przynajmniej tak ja postrzegam to wezwanie. Bo ono z jednej strony jest takie uniwersalne. Każdy się może w tym odnaleźć. Już w tych aktywnościach, o których powiedziałem, każdy z nas w naszym codziennym życiu może się w tym odnaleźć. Każdy. Nie ma tak niegodnej aktywności, która nie mogłaby być jakby schowana w tym, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony i podniesiona jednocześnie. Więc jest tutaj uniwersalizm pewien, ale jest tutaj ważna rzecz, ważna zasada w tym, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, wiecie co? Nie ma smrodu ja. Ta zasada nie brzmi na takiej zasadzie, że ja chwalę Pana Boga. Ja staram się chwalić Pana Boga. Albo negatywnie, nie wychodzi mi chwalenie Boga. To jest zasada, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. My tutaj znikamy. Pozwoliłem sobie przynieść brewiarz. Właściwie chyba nie ma takiej sesji medytacyjnej, w której, kiedy odmawiamy psalmy razem z mnichami, nie można by odkryć tej zasady braku ja, kiedy w psalmach jest mowa o stworzeniu. Stworzeniu, które chwali Boga. Ja na przykład bardzo lubię wers z psalmu 98. My wczoraj czytaliśmy ten psalm. Rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości. Oczywiście ta przyroda w tych psalmach, ona ma cechy człowieka, ale my możemy się czegoś istotnego z tej przyrody nauczyć, bo ona chwali Boga. Przez przyrodę ma być Bóg uwielbiony, ale przecież nic z tej przyrody nie nakleja sobie, wiecie, napisu na głowie: ja chwalę Boga, jestem świetny i chwalę Boga. Albo na przykład negatywnie: no jak jestem marny, no nie wychodzi mi. Po prostu ta przyroda chwali Boga tym, czym jest, taka jaka jest. Kiedy góra jest górą, to ona chwali Boga swoją, że tak powiem, górowatością. Praktyka góry to jej górowatość. Kiedy my tutaj siedzimy w medytacji, można zobaczyć taką metaforę szczytów górskich. I każdy z nas w tej praktyce siedzi przed Bogiem. No nikt nie klei sobie, mam nadzieję, jakiejś takiej wewnętrznej naklejki, mówiąc, że no moja tutaj góra to przed Bogiem jest taka specjalna. Ja tutaj przed Bogiem jestem siedzący, robię coś ważnego. Wręcz przeciwnie. My w tej praktyce medytacyjnej ścieramy to ego. My ścieramy ten smród ja, żeby go w ogóle nie było. I wtedy jesteśmy prawdziwie wolni. I to jest cudowna praktyka. Wczoraj też był fragment w godzinie czytań. Każdy człowiek jakby trawa, a cały wdzięk jego jak kwiat na polu. Kwiat na polu nie mówi, jak ładnie pachnie, jak ładnie wygląda. On po prostu jest taki, jaki jest. Nie ma tam smrodu ja. Podobnie jest. Gdzieś do takiego ideału gdzieś powinniśmy sobie dążyć. Że ty nie musisz przed nikim się wykazywać. Nie musisz mówić, że wiesz, ja tutaj ładnie pachnę. No metaforycznie teraz mówię. No albo czego to ja nie dokonałem. Nie musisz tego mówić. I od strony negatywnej. Nie musi być tak w twoim życiu, że och, jaki jestem słaby. Nie wychodzi mi. Mam swoje kompleksy. I w nich się, że tak powiem, jakby wkręcać w nie. Nie musisz, bo to jest też tak samo smród ja. Jest, gdyby tak to ograniczyć do samego zjawiska pychy, to jest taka pycha, która właśnie jest taka, w której my gdzieś wynosimy siebie, ale jest odwrócona pycha, w której się poniżamy. To jest dokładnie takie same zjawisko. Od przyrody możemy się uczyć tego uwielbienia Boga. Bez ja, bez smrodu ja. To jest strasznie uwalniające doświadczenie. I warto w nie wchodzić. Wiecie, ostatnio jakoś dotknęła mnie taka myśl francuskiego filozofa. Nawet nie wiedziałem, że... Ja studiowałem filozofię, ale nie wiedziałem, że to mnie aż tak dotknie. François de La Rochefoucauld. To jest XVII-wieczny filozof francuski. Napisał takie oto zdanie. Prawdziwie godny człowiek to ten, który się w nic nie stroi. Jak ja to przeczytałem, stwierdziłem: znakomite. Znakomite wyrażenie pewnego istotnego aspektu medytacji. Tylko pojawia się pytanie, co to jest to nic? Nic z tego świata. A jeśli nic z tego świata, to co? To, co jest niestworzone. To jest to, co jest Bożą obecnością. I to w relacji do tego niestworzonego, do tej miłującej obecności, dzieje się nasza prawdziwa tożsamość. To w to możemy się stroić. I dopiero w tej perspektywie możemy wchodzić w rzeczywistość. Jest taka ciekawa rzecz, że w Piśmie Świętym Hiob mówi: Nagi wyszedłem od Boga i nagi do Boga wracam. Czy przypominacie sobie, jak jest ta opowieść w Starym Testamencie o pierwszym grzechu? Co ludzie wtedy zrobili? Byli nadzy przed Bogiem, prawda? Co wtedy sobie zrobili po grzechu? Listki figowe. No nie, listki figowe nie. Przepaski sobie zrobili. Przepaski. I my w swoim życiu mamy też takie przepaski. Bo to oczywiście są różne metafory. Może być smród ego, ale mogą być to przepaski. Bo budujemy swoją tożsamość nie na tej pierwotnej relacji z niestworzonym. Z naszej relacji do Boga. Tylko na tym, co jest stworzone. I jeśli już no, żyjemy trochę na tym świecie, no to wiemy o tym, że to nie stworzy naszej tożsamości, nie zaspokoi naszej głębi. No ale ulegamy temu. No i możemy sobie to po raz któryś uświadamiać i próbować robić wysiłek. Właśnie taki wysiłek, jak podejmujemy go podczas medytacji, żeby to ścierać. Żeby te przepaski odrzucać. Żeby ten smród ja gdzieś odchodził od nas. Bo jeśli przebijesz się przez ten smród ja, kiedy siedzisz tutaj na poduszce medytacyjnej, przebijesz się przez ten brzęczący umysł. On się najczęściej pojawia zawsze w jakichś emocjach też. Jeśli się naprawdę przebijesz, chociaż na chwilkę, to pojawi się błogosławiona rzecz. Możesz się wystroić w tą brązową podłogę. Możesz się wystroić słysząc dźwięk dzwonu kościelnego. Możesz się wystroić kątem oka w tych ludzi, którzy siedzą obok ciebie. Ale to dzieje się dlatego, że podstawa jest niezmienna. Że podłoga się zmieni, ludzie się zmienią, dźwięki będą inne, ale twoja podstawa, ten niestworzony, ta miłująca obecność Boga jest zawsze z tobą. Ona jest podstawą tego. Ona jest niejako tłem, w którym się to wszystko dzieje. Jeśli się przebijesz przez ten smród na medytacji, to jest piękne doświadczenie. Nie jesteś oddzielony od rzeczywistości. Ona cię wysyca po prostu. Wyobraź sobie, że idziesz aleją w parku. Ludzie siedzą na ławkach i na twojej drodze leży przewrócony kosz na śmieci. Podchodzisz, podnosisz ten kosz na śmieci, stawiasz na swoje miejsce i idziesz dalej. Bez myśli o tym, jaki to dobry uczynek zrobiłeś. Bez myśli o tym, co ludzie o tobie pomyślą. Bez myśli o tym, że właśnie zasługujesz może na zbawienie. Bez myśli o tym, że jakiejś osądzającej kogoś, kto to przewrócił ten kosz na śmieci. Bez żadnej myśli. Może tylko takiej prostej, że Panie Boże, moje małe jestem jest tutaj w Twoim wielkim jestem. Bez żadnej myśli. Idziesz po prostu dalej. Robisz to, co jest do zrobienia. I wyobraź sobie, że tak żyjesz. Chwila po chwili tak żyjesz. W codziennym życiu tak nie jest. Nie? Tak nie jest. My mamy nieustannie jakieś oczekiwania. Na przykład, kiedy w swoim codziennym życiu coś robimy, to tak naprawdę, powiem to specjalnie, nagrodą za to, że coś robimy, jest właśnie to, żeśmy to zrobili. Nagrodą za to, że coś zrobiliśmy, jest właśnie to, żeśmy to zrobili. Bo to wynikało z naszego obowiązku, z naszej funkcji życiowej, w której się znajdujemy, z naszego powołania. Nagrodą za dobro, które zrobiliśmy, jest to dobro, które zrobiliśmy. Tak fundamentalnie. Bo jeśli będziesz oczekiwać w tym czegoś dodatkowego, to wcześniej czy później pojawi się problem. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że nie powinniśmy się nawzajem chwalić, jeśli ktoś zrobił coś dobrego, czy też zwracać uwagę, jeśli ktoś zrobił coś no, powiedzmy złego. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że my nie lgniemy do tego, że nasza tożsamość nie jest od tego uzależniona. Że jesteśmy w tym wolni. Bo jesteś w tej podstawie, która jest zawsze z tobą i ta podstawa, niezmienna podstawa, w której uczymy się być praktykując medytację, ona ci pozwala realizować to, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Także w tych prostych czynnościach, które robisz i które są nagrodą za to, co należy robić. Adekwatnie do sytuacji, do obowiązków, do tego, jakie są potrzeby. Gdybyśmy tak żyli, bylibyśmy naprawdę ludźmi wolnymi. Nie chodzilibyśmy na żadnym pasku, na żadnym łańcuchu. No ale tak nie jest. No, uczymy się tego. Bo też można na to spojrzeć w ten sposób, że takie podejście, ono nas rzeczywiście upunktawia w tym, w czym my jesteśmy. A kiedy nie jesteśmy w tym, w czym jesteśmy, to znaczy próbujemy do jakiejś aktywności przenieść jakieś historie z przeszłości, to wtedy oczywiście tracimy ten bezcenny moment, który się nam jawi, w którym my możemy wysycić i przesycić naszą praktyką duchową. No wyobraźcie sobie, że żyje się właśnie w taki sposób, że jeżeli skończyłeś jakąś aktywność, to skończyłeś tę aktywność. Ona, mówiąc metaforycznie, spłonęła tam cała. I ty możesz w wolności przejść do następnej aktywności. By odwołać się do tego rozdziału 57 reguły. Wykonałeś jakąś pracę, ustaliłeś cenę, sprzedałeś. Koniec. Sprawa zamknięta. Problem polega na tym, że pewne rzeczy w wymiarze fizycznym się kończą, natomiast nie kończą się ani tu, ani tu. Dla niektórych ludzi są sytuacje, które się nie kończą od lat. Nie mogą się skończyć. Ciągle coś tam żarzy. Ciągle jest tam jakiś smród. No, mnóstwo kategorii tutaj może być tego. Pretensji, oczekiwań, zranień. Mnóstwo różnych historii. Mnóstwo historii tam śmierdzi, nie? A praktyka medytacyjna, ona uczy cię, żebyś to wszystko zostawił. Bo ona cię uczy tej prostej rzeczy, że ty jesteś przed Bogiem i to jest okej. To wystarczy. To z tego wyrastają inne rzeczy. Twoje obowiązki, twoje powołanie. Mnóstwo rzeczy. Nie musisz w to wkładać żadnych innych dodatkowych rzeczy. Jesteś wtedy wolnym człowiekiem. Właśnie ten umysł i serce jest problemem. I my w medytacji uczymy się z tym to czyścić, żeby tego smrodu nie było. Jest taka opowieść o uczniach i mistrzu, który uchodził za człowieka pobożnego i mądrego. No i pewnego razu ci uczniowie do niego przychodzą i mówią: mistrzu, gdzie leży twoja tajemnica twojej pobożności, twojej mądrości? On mówi: to bardzo proste jest. Tak? Tak, to bardzo proste. Kiedy chodzę, to chodzę. Kiedy siedzę, to siedzę. Kiedy jem, to jem, a kiedy śpię, to śpię. Nie no, mistrzu, przecież to każdy robi. Tak? O nie. Zwykły człowiek, kiedy chodzi, to myśli o tym, dokąd dojdzie. Kiedy siedzi, to myśli o tym, co zje. Kiedy je, to myśli, jak sobie odpocznę potem. A kiedy śpi, to śni o tysiącu różnych rzeczach. My możemy do tej historii się odnieść w taki sposób, że ona mówi o pewnej koncentracji na tym, co robimy, na pewnej uważności. To jest pewien istotny aspekt także praktyki medytacyjnej, ale to jest bardzo powierzchniowy aspekt medytacyjny. bardzo powierzchniowy aspekt praktyki. Ta historia mówi o czymś bardzo głębokim. Właśnie o tym, że ty pozwalasz się wysycić życiu w całej swojej pełni, do cna, i zostawić to tam, gdzie się to wydarzyło. I możesz wtedy w wolności iść w nową aktywność. Kiedy idziesz, to idziesz. Kiedy jesz, to jesz. Kiedy śpisz, to śpisz. Kiedy coś sprzedajesz, to coś sprzedajesz. To strasznie uwalniająca perspektywa. Medytacja nam pomaga w tym. Pomaga w tym ścieraniu tego smrodu ego. Tych wszystkich dodatkowych rzeczy, które są tutaj niepotrzebne. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że my siedzimy w medytacji i teraz bylibyśmy zachęceni do tego, żeby tu mnożyć na przykład różne oczekiwania. A co Jacek na przykład pomyśli o mnie, jak ja tutaj medytuję? Albo co ja będę myślał o nim, jak on medytuje? Albo kim to on jest, albo kim to ja jestem? Albo chociażby takie teksty negatywne, tak? Jaki to marny jesteś, a mógłbyś to lepiej zrobić, a jak właściwie siedzisz, a popraw nosie. Ale my do tego nie jesteśmy zachęcani. My jesteśmy do tego zachęcani, żeby to wszystko zostawić, żeby to wyrzucić w ogóle. Żeby dojść do samej tożsamości, do naszej relacji z Bogiem, z niestworzonym. I z tego dopiero żyć. To jest esencja medytacji. Nie wiem, może kiedyś o tym mówiłem. Święty Augustyn kiedyś wyróżnił takie trzy rodzaje miłości, które są jakby ważne w relacji do Boga. Pierwszy taki poziom miłości, najniższy, to jest taki, że my jesteśmy w relacji do Boga, kochamy Go, dlatego że się boimy. Na przykład tego, że coś się nam w życiu przydarzy nie tak, albo po śmierci, że będziemy, nie wiem, ukarani, będziemy potępieni na przykład. Okej, to nie jest czyste, ale no w porządku, jest jakaś relacja do Boga. Jest drugi poziom miłości, kiedy my kochamy Boga, bo liczymy na nagrodę. Że może jakieś błogosławieństwo nam się wydarzy w życiu, a po śmierci będziemy zbawieni. Ale to nie jest najwyższy poziom miłości. Najwyższy poziom miłości to jest miłujesz, bo to jest dobre, bo po prostu miłujesz Boga. Dla samej miłości. Bo doświadczasz czegoś takiego jak fontanna, która po prostu rozlewa się, bo to jest esencja ciebie jako człowieka. Ten smród ego, o którym ja tutaj mówię, żeby urzeczywistniać w pełni te zasady, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, myślę, że można podciągnąć po te dwie kategorie. Bo my w swoim życiu albo chcemy jakieś korzyści, mówię teraz oczywiście bardzo szeroko, chcemy mieć korzystny obraz o nas samych, sami przed sobą, żeby inni mieli o nas korzystny obraz, albo żebyśmy mieli określone rzeczy, które nam przynoszą korzyść. I od strony negatywnej. Nie chcemy mieć, często tak mówimy, że nie chcemy, ale w rzeczywistości to się w tym pławimy, jakiegoś negatywnego obrazu o nas, żebyśmy się wewnętrznie nie karali, podczas gdy w rzeczywistości tak się dzieje. Żeby nikt inny nas nie karał, żeby się od nas odczepili, żeby nikt do nas nie miał pretensji, żeby nam nie zabrakło czegoś, co jest nam potrzebne. I my jakby, jak to się mówi, między Scylą a Charybdą tak funkcjonujemy, by odwołać się do mitologii greckiej. Podczas gdy droga jest środka. Droga jest środka. Ta prosta relacja miłosna do Boga. Do bycia w niestworzonym. A inne rzeczy niech się później dzieją. Nie musisz niczym być w tym wszystkim jakby zanieczyszczany. Tych oczywiście kategorii tego smrodu ego, które w nas się przejawia, jest mnóstwo i to już każdy niech sobie z tym, że tak powiem, się zmaga i bada i weryfikuje, ocenia, co to wszystko mu mówi. Ważne jest w każdym razie, żeby być tego świadomym, żeby mieć taki wysiłek. Trudną rzeczą z tym związaną jest też to, że wiecie co, ten smród ja, tego brzęczącego umysłu, tych wszystkich obrazów, tych oczekiwań, mnóstwo różnych rzeczy, to jest to, że to nam ciąży. To nam nie pozwala się cieszyć zwykłym życiem. Takim zwykłym, prostym życiem. Że no właśnie nie możesz iść tak w pełni po ulicy. tylko ciągle coś tam jest brzęczącego. Ciągle są jakieś tam emocje. No, medytacja może pomóc potem. No to zwiększa ten zakres, tą przestrzenność. Ten smród ego jest coraz mniejszy. Zwiększa przestrzeń. I jeszcze jest jedna ważna chyba rzecz z tym związana, że żeby to dobrze zrozumieć też, to tak naprawdę to tylko silne ego, i teraz mówię to z całą odpowiedzialnością, tylko silne ego może pozwolić sobie na to, żeby siebie stracić, żeby stracić ten smród ja, żeby nie być na pasku ani tego obrazu, czy tych korzyści, mówiąc szeroko, tych tak zwanych pozytywnych i tych negatywnych. Bo ty wtedy wiesz, że robisz to, co robisz, masz poczucie takie, że wykonujesz swoje obowiązki na tyle, na ile potrafisz i nie musisz być ciągany sam przez siebie czy przez innych w jakichś kategoriach właśnie, czego to nie zrobiłeś, a co mógłbyś zrobić. Ty zrobiłeś to, co potrafiłeś zrobić. Jesteś wolnym człowiekiem. Tylko silne ego może pozwolić sobie, żeby się stracić swój smród. Bo to nie jest, bo ta tożsamość tego ego, żebyście zrozumieli, ta tożsamość tego ego nie jest związana ze wszystkimi innymi oczekiwaniami, obrazami, tylko jest związana z niestworzonym, z samą miłującą obecnością Boga. Jeśli jesteś w sumieniu w porządku, zrobiłeś to, co do ciebie należy, nie ma problemu. Możesz posmakować wolności. I wtedy jesteś prawdziwym człowiekiem. Dojrzałym, prawdziwym człowiekiem. Oczywiście jak mówię prawdziwym człowiekiem, to weźcie to oczywiście w cudzysłów, nie? I wtedy też praktyka medytacyjna, ona cię nie oddziela od życia. Sama, jak to już wielokrotnie chyba mówiłem, ona sama jest wyrazem życia. Sama jest esencją naszej relacji do Boga, a jednocześnie jest narzędziem. No, taka ona jest cudowna, że kiedy siedzimy tutaj na medytacji, to my wyrażamy coś fundamentalnego. My donikąd nie idziemy, my już to po prostu wyrażamy. A jednocześnie dzięki tej praktyce zaskoczysz się w swoim życiu, że ta medytacja przychodzi do ciebie. I że też nie musi być w twoim życiu tak, i tak nie powinno być, żeby medytacja na przykład była ucieczką od życia. To też może być. Może ktoś sobie uczynił z praktyki duchowej ucieczkę od życia, od obowiązków, od tego, co powinien robić jako człowiek, co wynika z jego powołania. Nie musisz też dzięki medytacji sobie dodawać jakiejś dodatkowej tożsamości. Nie, na przykład na takiej zasadzie, że no mamy tutaj sesję sylwestrową i tak komuś się może pojawić taka myśl, no a gdzieś tam ludzie bawią się, nie wiem, wlewają szybko alkohol w swoje gardła, a ty tutaj przed Bogiem tak sobie powoli płyniesz przed Bogiem w medytacji. I taka tendencja, żeby pomyśleć, o nie, oni tam, to ci gorsi, nie? A my tutaj to może ci lepsi. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Bycie na imprezie to nie jest ani coś lepszego, ani coś gorszego niż robienie praktyki medytacyjnej. Dlaczego? Bo jeśli masz urzeczywistnioną tę podstawę, jesteś w relacji z niestworzonym, utrzymujesz tę miłującą obecność, to nie ma takiej sytuacji, nie ma takiej imprezy, w której Bóg nie mógłby być uwielbiony.